Ewa Kwaśny.
Jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży polskich stoczni. Z afery stoczniowej tłumaczył się dziś szef Agencji Rozwoju Przemysłu, ale od prezesa Dąbrowskiego dowiedzieliśmy się niewiele. Ekonomiczny Nobel dla pary Amerykanów zostali uhonorowani za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania. A w faktach sportowych o pierwszym polskim rajdzie w Afryce. RMF Maroko Challenge. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie sprzedaży stoczni w Gdyni i Szczecinie.
Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczy utrudniania przetargu związanego z zakupem mienia stoczni gdyńskiej i stoczni szczecińskiej, a tym samym przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych reprezentujących Ministerstwo Skarbu Państwa i Agencję Rozwoju Przemysłu.
To rzecznik Warszawskiej Prokuratury Mateusz Martyniuk. Śledczy nadal prowadzą postępowanie sprawdzające, czy szef CBA Mariusz Kamiński nie dopełnił obowiązków, nie informując prokuratury o aferze stoczniowej. Dziś Kamiński skierował do prokuratora generalnego swoje zawiadomienie w związku z prywatyzacją stoczni. Dołączył do niego 61 stenogramów rozmów. Z afery ze sprzedażą majątku stoczni tłumaczył się dziś szef Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Dąbrowski. Efekt? Więcej pytań niż odpowiedzi. Na tej konferencji była Agnieszka Witkowicz.
Prezes nie wyjaśnił rzeczy najważniejszej. Dlaczego inwestor z Kataru był faworyzowany? Tłumaczył się tak.
Dlatego, że on jeden jedyny chciał kupić te składniki stoczni, które służą produkcji statku.
A jaka była na to gwarancja?
Nic pisemnie.
Czyli jak się później okazało, żadna. Nie ujawnił też, kto stał za tajemniczym inwestorem z Antylii Holenderskich. Nie wytłumaczył, dlaczego jedni inwestorzy, patrz, Katarczycy, byli namawiani do wzięcia udziału w przetargu, a inni, choć też płacili wadium, już nie. Nie padła też odpowiedź na kluczowe dla rozmiarów afery pytanie, czy tajemniczy szef szefów, który miał osobiście interweniować u inwestora, to premier Donald Tusk.
Dąbrowski został dziś odsunięty od drugiego przetargu na majątek stoczni. Razem z nim odsunięci zostali jego zastępca Jacek Goszczyński i Zdzisław Gawlik z Ministerstwa Skarbu Państwa. Jutro mamy poznać nazwiska trzech nowych ministrów. Według naszych nieoficjalnych informacji premier przekonywał dziś wojewodę małopolskiego Jerzego Millera do objęcia takiej ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nowym ministrem sportu, jak ustaliliśmy, ma zostać Adam Giersz, a ministrem sprawiedliwości najprawdopodobniej Krzysztof Kwiatkowski. Dziś wbrew oczekiwaniom premier nie zdymisjonował szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Do dymisji podał się natomiast rzecznik biura Temistokles Brodowski. To wieczorne fakty w RMF FM. 9 z 11 tegorocznych noblistów to Amerykanie. Dzisiaj kolejne dwie osoby ze Stanów Zjednoczonych zostały wyróżnione nagrodą. Tym razem w dziedzinie ekonomii. Ale jest niespodzianka. Po raz pierwszy ekonomicznym noblem uhonorowano kobietę. Za co? O tym już Krzysztof Berenda.
Elinor Ostrom została uhonorowana za pokazanie, jak wspólna własność może być zarządzana przez grupę ludzi. Dotyczy to zarówno budżetów domowych, jak i korzystania ze wspólnego przecież środowiska. Razem z nią nagrodzono także Olivera Williamsona, który pracował nad tym, jak rozwiązać konflikty wewnątrz firm. Oboje udowodnili, że pracując w grupie można lepiej sobie poradzić z problemami, niż gdyby ktoś narzucał nam, co mamy robić. Dwójka ekonomistów dostanie łącznie prawie 1 000 000 euro, czyli ponad 4 miliony złotych. Będą mieli co inwestować. Tylko że nawet Nobel z ekonomii nie gwarantuje sukcesu w biznesie. Nie tak dawno Robert Merton, zdobywca ekonomicznego Nobla z 97 roku, doprowadził swoją firmę do bankructwa.
Gordon Brown zwróci ponad 12 tysięcy funtów po kontroli dotyczącej refundacji wydatków wszystkich parlamentarzystów w ciągu ostatnich 5 lat. Brytyjski premier wydał je na utrzymanie swojego domu i pielęgnację ogrodu. Zwróci pieniądze, choć w czasie, którego dotyczyła kontrola, jego wydatki były zgodne z przepisami. Kontrolę przeprowadzono po skandalu wywołanym przez wyciek dokumentów, z których wynikało, że politycy szastają pieniędzmi podatników.
Najistotniejsze fakty. Zawsze w RMF FM.
Synoptycy straszą, że już w najbliższych godzinach przyjdzie zima. W Tatrach już sypnął śnieg. Jak sprawdził nasz reporter Maciej Pałachicki, mieszkańcy Zakopanego przygotowują się do zimy.
Łopata do śniegu wyciągnięta?
Szypa jest przygotowana.
Pług? Jest tam, jest na wierzchu. Wymodelowany, piękny.
Co zrobiony?
Wymodelowany.
A, wymodelowany, no. Ale taki do śniegu, tak?
No, do śniegu, no. Aha, trzeba no. Oliwką go sobie nie zordzewiał.
Czyli w ten śnieg jeszcze pan nie wierzy?
No skąd? Jak spadnie, to 3 centymetry ziemniak ciepła. Gdzie pan?
My, Marcin, też nie wierzymy, że ta zima już nadchodzi, prawda?
No oczywiście, że tak. Prognoza, którą za chwilę przeczytam, mam nadzieję, będzie wyłącznie teoretyczna, ale wcześniej jeszcze czas na fakty sportowe, które przedstawi Patryk Serwański.
Za kilka dni rusza rajd RMF Maroko Challenge. Na afrykańskich trasach będą ścigać się samochody terenowe, motocykle i quady. Na starcie nie zabraknie załogi RMF-u i kierowców naszego zespołu RMF Carline Team. Za nami już symboliczny start rajdu w Krakowie. Jakie wyzwania staną przed jego uczestnikami?
Zawodników czeka 2000 km zmagań z pustynią. Jedziemy trasami, które normalnie nie odwiedzają turyści. Jest to wschodnia część Maroka. Zresztą to są trasy, po których jeździł Dakar.
Tam niebezpieczny jest piasek, niebezpieczne są kamienie, tam właściwie wszystko jest niebezpieczne.
Tak naprawdę to niebezpieczna jest sama trasa. Tak jak mówię, to jest pustynia kamienista, poprzecinana łoszautami, pełna koncentracja i tak naprawdę od startu do mety wszyscy muszą być skupieni na tym, co robią.
Z organizatorem rajdu Albertem Gryszczukiem rozmawiał nasz reporter Maciej Grzyb. Ula Radwańska awansowała do drugiej rundy turnieju w austriackim Linzu. Tyle szczęścia nie miał Łukasz Kubot, który pożegnał się już z imprezą w Szanghaju. Fabio Cannavaro, niewinny włoski komitet antydopingowy, umorzył sprawę włoskiego obrońcy. Piłkarz Juventusu został oskarżony o stosowanie kortyzonu. Jego klub tłumaczył, że zawodnik zażył substancję, kiedy urządliła go pszczoła. Łukasz Garguła wreszcie trenuje na pełnych obrotach. Pomocnik Wisły Kraków nie gra od lutego z powodu kontuzji. Jego powrotu na boisko nie może doczekać się trener Maciej Skorża, który liczy, że Garguła poprawi grę białej gwiazdy. Diego Maradona, ofiarą hakerów, na oficjalnej stronie trenera reprezentacji Argentyny pojawił się tekst: Diego Maradona, największy beksa wszechczasów. Jak się okazało, autorem ataku był kibic drużyny Peru, która przegrała ostatnio właśnie z Argentyną.